Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek nie pojedzie w tym roku do Brazylii, napisał o tym w liście do prezydenta tego kraju. Większość muzułmanów to ludzie otwarci, jednakże islam, w którym są wychowywani, to religia miecza, zauważa tuż przed papieską podróżą egipski jezuita. Pakistańscy imamowie apelują o niezwłoczną egzekucję Asi Bibi. Witam 18 kwietnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież Franciszek nie pojedzie w tym roku do Brazylii, napisał o tym w liście do prezydenta tego kraju, który zaprosił go do złożenia wizyty z okazji 300-lecia sanktuarium w Aparecidzie. Ojciec Święty pisze, że nie może przyjechać z powodu podjętych już zobowiązań. Zapewnia jednak, że śledzi rozwój sytuacji w Brazylii. Ostrzega przed konsekwencjami reform finansowych, które mają pomóc odzyskać wiarygodność w oczach zagranicznych inwestorów, lecz mogą się negatywnie odbić na sytuacji najbiedniejszych. Papież przestrzega przed zaufaniem w ślepą moc rynku i przed jego niewidzialnymi mechanizmami. W pełni jestem świadomy, że kryzysu, który przeżywa Brazylia, nie można przezwyciężyć w prosty sposób, bo ma on podłoże społeczne, polityczne i gospodarcze. Nie jest zadaniem Kościoła ani papieża dyktowanie recepty na rozwiązanie czegoś tak złożonego, przyznaje Franciszek. Nie mogę jednak nie myśleć o tak wielu osobach, często najuboższych, które nierzadko są całkowicie opuszczone. To właśnie one płacą najdotkliwszą cenę za zbyt proste i powierzchowne sposoby rozwiązania kryzysu, które nie wykraczają poza sferę czysto finansową, napisał papież do brazylijskiego prezydenta. Większość muzułmanów to ludzie bardzo otwarci, mili i umiarkowani. Jednakże ideologia obecna w podręcznikach szkolnych jest radykalna. Tak sytuację islamu w Egipcie tuż przed papieską podróżą opisuje w L'Osservatore Romano egipski jezuita ksiądz Henri Bula. Egipskie dzieci co piątek uczą się w meczetach, że apostatów trzeba karać śmiercią, a kobiet niewiernych nie należy pozdrawiać. Na szczęście ludzie tego nie praktykują, jednakże jak wskazuje ksiądz Bula, dziś w islamie władzę mają muzułmanie radykalni. Umiarkowani nie mają głosu, islam umiarkowany jest herezją. Ksiądz Bula przypomina, że mówiąc o islamie trzeba być świadomym, że Koran składa się z dwóch odrębnych części. W pierwszej, napisanej w Mekce, Mahomet jest otwarty i przyjaźnie traktuje chrześcijan i Żydów. W Medynie z przywódcy religijnego stał się głową państwa, przywódcą militarnym i politycznym, co znajduje też odzwierciedlenie w napisanych tam wersetach Koranu. Dziś 3/4 Koranu pochodzi z Medyny i jest wezwaniem do wojny, przemocy i walki z chrześcijanami. Egipski jezuita przypomina, że w IX i X wieku muzułmanie zdali sobie sprawę, że pierwsza część Koranu jest niezgodna z drugą. Aby rozwiązać ten problem, postanowiono, że nauczanie proroka z Medyny uchyla to wcześniejsze z Mekki. W konsekwencji islam stał się religią miecza. Zdaniem egipskiego jezuity religia Mahometa potrzebuje dziś wewnętrznej reformy, ale wszystkie próby reformy są odrzucane. Pakistańscy imamowie domagają się stracenia Asi Bibi, chrześcijanki skazanej w 2010 roku na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Ich zdaniem odwlekanie egzekucji podważa zaufanie Pakistańczyków do oficjalnego wymiaru sprawiedliwości. Gdyby Asia Bibi została powieszona, w Pakistanie nie dochodziłoby do samosądów za bluźnierstwo przeciw Koranowi i Mahometowi. Jak podaje agencja Asia News, o wykonanie egzekucji na Asi Bibi zaapelowało w tych dniach kilku znanych muzułmańskich kaznodziejów, w tym mufti Muhammad Hanef Kershi. Nawiązują oni do linczu na Uniwersytecie Walikan. W ubiegłym tygodniu tamtejsi studenci dokonali samosądu na swym uniwersyteckim koledze. Zamieścił on bowiem na Facebooku treści, które oni uznali za bluźniercze. Gdyby sądy uznawały grzeszników za bluźnierców i gdyby nie ociągano się z wymierzaniem kary, studenci nie reagowaliby w ten sposób, zapewnił mufti Muhammad Hanef Kershi, odnosząc się wprost do sprawy Asi Bibi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
18 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję o Polskiego Radia Doksa o świętym Wojciechu, postaci, która budzi zainteresowanie zarówno wiernych, jak i turystów. Audycję przygotował Tomasz Siniew. Zapraszamy.
W magazynie Radia Watykańskiego witam Państwa serdecznie, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Spotykamy się, by porozmawiać o świętym Wojciechu. Świętym Wojciechu, który jest patronem zarówno Polski, Czech, Węgier, ale też Opola. I właśnie o obecności świętego Wojciecha w Opolu będę rozmawiał z panią Urszulą Zajączkowską, dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Opole tak naprawdę późno przypomniało sobie o tym, że święty Wojciech jest patronem miasta, ale przecież już jego obecność podobno w 984 roku była właśnie w jednym z miejsc w Opolu, gdzie dziś znajduje się Uniwersytet Opolski, gdzie znajduje się kościół. Tam głosił kazania, nawracał mieszkańców Opola.
To jest co prawda rzecz owiana legendą, bo nie ma dokumentu, który by potwierdzał pobyt świętego Wojciecha w naszym mieście. Niemniej należy tutaj podkreślić, że ten 984 rok jest rokiem bardzo prawdopodobnym, że święty Wojciech tu przybył. Trzeba pamiętać, że jest to okres czasu, kiedy pełni funkcję biskupa praskiego, a Śląsk jest częścią składową państwa czeskiego. I ta akcja chrystianizacji, odwiedzania swoich terenów była bardzo wpisana w obowiązki świętego Wojciecha. I jego pobyt w naszym mieście podkreślany jest aż przez trzy legendy związane z jego przybyciem na ten teren. To jest taki ewenement, że w mieście tak zostało to zapisane w kronikach klasztoru dominikanów, którzy przywracali pamięć tego świętego, a sam fakt, że miejsce to było otoczone niejako kultem świętego, sprawiła studnia, która nosiła jego imię i która była także wykończona obrazem z jego przedstawieniem, a jak legenda głosi, ta woda pojawiła się w cudowny sposób, kiedy zabrakło świętemu wody do chrztu, uderzył pastorałem w skałę, na której skał i wytrysnęło źródło. To cudowne źródło, ta studnia funkcjonowała w mieście aż do roku 1912, kiedy sprawy związane ze szpitalem sprawiły, że studnię wtedy zlikwidowano. Natomiast przez te tysiąclecie, trzeba powiedzieć, że w Opolu ta postać była otoczona żywą pamięcią. To nie tylko to wzgórze, na którym ustawiono potem kościół, a także kaplicę pod jego wezwaniem, ale to przede wszystkim procesje coroczne, które odbywały się w mieście właśnie w dzień świętego Wojciecha, 23 kwietnia, gdzie ta procesja z kościoła świętego Krzyża wędrowała do kościoła na naszej górce. W kościele świętego Krzyża ufundowany został dzwon świętego Wojciecha. Natomiast trzeba pamiętać, że jako patron miasta obejmował w zasadzie swoją postacią wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza żywy także był w tradycji cechowej. Cechy opolskie, jeżeli fundowały sobie jakieś ołtarze cechowe, to zawsze na jednym ze skrzydeł, oprócz patronu, który był patronem dla danego cechu, jak choćby szewców, czy krawców, czy jakiegokolwiek innego cechu, zawsze obok tego patrona cechowego był także podkreślany patron miasta, święty Wojciech. I to jest taki przykład, że ten kult świętego Wojciecha przez całe te wieki był bardzo podtrzymywany. Wręcz ułożono jeszcze taką w XVIII wieku pieśń o nim, którą śpiewano i która podkreślała, przypominała właśnie ten jego pobyt, to, że to miasto otacza swoją opieką. W XIX wieku ulica, która wiedzie do kościoła na górce, otrzymała jego imię i tak jest po dzień dzisiejszy, gdzie jest to też jakby taki żywy dowód, że ten święty Wojciech był ważną postacią dla miasta.
I właśnie miasto przypomina sobie o świętym Wojciechu, organizując święto Wojciecha grzechowe, ale to też po prostu edukuje mieszkańców, że święty Wojciech jest patronem Opola i w taki dość przystępny sposób pokazuje jego pobyt w Opolu, misję chrystianizacyjną, no i właśnie to głoszenie Słowa Bożego do mieszkańców dawnego Opola.
Cały ten powrót do tradycji i do kultu tej postaci zaczął się w zasadzie od milenium obchodu śmierci świętego Wojciecha w 97 roku. Wtedy właśnie nastąpił taki eksodus, gdzie w mieście zaczęto mówić o tym świętym Wojciechu, gdzie przypominano, że była to tak ważna postać. Przypomniano sobie wszystkie jego legendy. Nasze muzeum dwukrotnie ściągnęło ten kamień, na którym odcisnęły się stopy świętego Wojciecha, który jest przechowywany obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, ale także właśnie wtedy powstało to Bractwo Wojciechowe, które teraz corocznie tą pamięć odświeża, po to, żeby nowi mieszkańcy miasta pamiętali o tym, jak była to ważna postać i jak nadal jest to ważna postać, która łączy chrześcijan w naszym mieście.
I właśnie w taki dość nietypowy sposób przypomina tę historię Bractwo Wojciechowe, proponując wodę ze studni, która właśnie w Dzień Świętego Wojciecha zamienia się w wino. Sposób na przyciągnięcie turystów, czy sposób na edukowanie?
Ja myślę, że to jest takie połączenie, gdzie mamy do czynienia z edukacją, ale także z pokazaniem, że Opole jest ciekawym miejscem. No, tu trzeba podkreślić, że to jest też wielka zasługa byłego rektora, profesora Stanisława Niciei. Postanowił zbudować taką replikę studni świętego Wojciecha, gdzie na tej obudowie jest jego postać, ale są także postaci naszych opolskich książąt, więc stało się to też niejako takim miejscem, które nie tylko jest atrakcją, ale także uczy, przypomina tą historię średniowiecza, a Bractwo Świętego Wojciecha niejako tą tradycję podtrzymuje właśnie podczas tych dni wojciechowych, podczas tych obchodów i uważam, że jest to bardzo dobre działanie, które sprawia, że o ile Kraków ma smoka wawelskiego, to my mamy Świętego Wojciecha. Świętego Wojciecha, który tak mocno wpisał się w historię tego miasta, mimo że brakuje tego dokumentu na jego pobyt.
Czy to jest właśnie droga dla innych miast, żeby szukać swoich świętych i właśnie dzięki ich postaciom, dzięki ich hagiografii pisać może nie promocję miasta, opierać promocję miasta, ale nie zapominać o tym w przewodnikach chociażby?
Na pewno tak, na pewno tak. No ja myślę, że takim przykładem jest tutaj choćby Poznań, gdzie święty Marcin jest z kolei też tak takim świętym, żywo wpisanym w obchody i w tradycje tego miasta. Wręcz nawet są te wypieki w postaci rogali marcińskich, ale jest to też taki ładny przykład połączenia świętego z tradycją, z inną pamięcią o świętym, który jest wpisany w historię miasta.
Podobnie z Gdańskim i świętym Dominikiem.
Tak, no Jarmark Dominikański jest też tego przykładem, gdzie święci no, stają się takim nośnikiem tradycji, historii, no i atrakcji turystycznej.
Sakrum miesza się z profanum.
No tak, ale myślę, że w dzisiejszych czasach no, nie można tego uniknąć, a jeżeli jest to taki dobry zbitek, to jest to w zasadzie rzecz, która nikogo nie drażni, a na pewno podnosi wartość i tych obchodów, no i staje się taką inną atrakcją dla uczestników.
Razem ze mną naczelnik Wydziału Promocji Miasta Opola, pan Łukasz Śmierciak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak to się stało, że miasto zechciało promować się dzięki świętemu Wojciechowi, albo odwrotnie świętego Wojciecha, promować się dzięki właśnie historii miasta i tego i związania postaci z miastem?
To jest naturalne, że taka postać jak święty Wojciech, który jest patronem Opola od wielu, wielu wieków, zasługuje na to, żeby promować i samą postać i pewne ślady związane ze świętym Wojciechem w Opolu, ponieważ ta legenda, ona się zmaterializowała Mamy studnię świętego Wojciecha położoną w pięknym miejscu na wzgórzu, które obecnie nosi miano uniwersyteckiego. Jest to jeden z najwyższych punktów w Opolu z pięknym widokiem na Starówkę. I tam oprócz samej studni, gdzie Bractwo Wojciechowe, które funkcjonuje w Opolu, raz w roku częstuje i mieszkańców, i gości, którzy przyjeżdżają do Opola świętą wodą ze źródła świętego Wojciecha. W tym roku z okazji święta Wojciechowego również będzie można tej wody popróbować. Mamy również taki pamiątkowy głaz. Jak głosi legenda, jest tam odbicie stopy świętego Wojciecha i również zamierzamy w tych działaniach promocyjnych to miejsce wyeksponować, zachęcać turystów, zachęcać mieszkańców do poznawania historii tego miejsca i historii Opola właśnie związanej z postacią świętego Wojciecha, który, jak głosi legenda, tradycja, która jest przekazywana przecież z pokolenia na pokolenie, więc można przypuszczać, że jest w tym ziarno prawdy, święty Wojciech w Opolu przebywał.
Miasto nie odcina się, nie zapomina o tym ważnym wydarzeniu historycznym dla niego. To tak jak inne miasta w Polsce, jak Poznań, jak Gdańsk, więc Opole, jak i inne miasta, te dwa pozostałe, może stać się przykładem dla kolejnych miast, by postać świętych związanych z tymi lokalizacjami promować.
Chcielibyśmy rzeczywiście, żeby tak się stało. Trochę podpatrzyliśmy to, jak to się dzieje już od wielu lat w Poznaniu, gdzie mamy właśnie specjalne święto świętego Marcina i jarmark świętomarciński i różnego rodzaju tradycje, które się z tym wiążą. Jest to wydarzenie, które wpisało się już na stałe w kalendarz takich miejskich wydarzeń w Poznaniu. My rozpoczynamy w roku jubileuszowym, w roku 800-lecia Opola. Jest to znakomita okazja do tego, żeby przypomnieć tą postać świętego Wojciecha i w ramach święta Wojciechowego, które ma miejsce od 21 do 23 kwietnia, będzie szereg takich towarzyszących imprez, w których będzie można tego świętego Wojciecha spotkać. No, jednym z nich jest spektakl plenerowy, zorganizowany przy murach katedralnych, który właśnie przybliża postać świętego Wojciecha. Jest to spektakl przygotowany przez Teatr Lalki i Aktora. Misterium drogi świętego Wojciecha. Będzie można poczuć tą atmosferę, klimat związany z misją, którą prowadził święty Wojciech i na terenie ówczesnej Polski, i na terenie Prus. Bowiem, jak wiemy, święty Wojciech i chrystianizował te tereny i poniósł męczeńską śmierć, więc to zostanie w tym spektaklu wyeksponowane. Będzie również jarmark produktów regionalnych i przyjadą wystawcy z całej Polski proponując różnego rodzaju produkty kojarzone z danym rejonem. Będzie spotkanie ze znanymi Wojciechami, bo zaprosiliśmy do Opola oprócz zespołu WW i z charyzmatycznym liderem panem Wojciechem Wagleckim. Będzie Wojciech Bonowicz, znany poeta, dziennikarz. Będzie Wojciech Fortuna. I mamy taką nadzieję, że ta impreza rzeczywiście wpisze się w sposób tradycyjny w ten krajobraz imprez kulturalnych w Opolu i będzie kontynuowana również w kolejnych latach.
To też dobre rozciągnięcie 1050. rocznicy Chrztu Polski, bo przecież święty Wojciech bądź co bądź jest związany z tym wydarzeniem.
To prawda, więc myślę, że to będzie takie wydarzenie, które ma kilka odsłon. Jest ta odsłona właśnie liturgiczna, jest taka odsłona promocyjna, związana z historią świętego Wojciecha, ale historią również miasta, bo ta postać bardzo mocno wpisała się właśnie w tą historię.
Audycję przygotował Tomasz Siniew z opolskiego Radia Doksa. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.